Refleksje o trójjedyności. Jest to czwarte rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Naszym mottem jest fragment Listu do Filipian, pierwszy rozdział od wiersza 9, gdy Paweł pisze: oto modlę się, by wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w głębszym poznaniu i wszelkim postrzeganiu i w rozróżnianiu tego, co istotne. Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa dla chwały i wywyższenia Boga. I właśnie w ramach tego motta chcemy we wszelkim postrzeganiu, głębszym poznaniu rozróżniać to, co jest istotne, by móc w czystości ducha, naszego życia, stawić się bez zarzutu na dzień Chrystusa. I poprzednio w naszym rozważaniu o wieczności powiedzieliśmy, że wieczność to jest doskonałość, czyli stan, w którym wszystko jest bez wad, jest dokończone, jest pełne. Natomiast doczesność to wszystko jakby nie do końca. Nie takie, jakie ma być. Jednak doczesność ma doniosłe znaczenie, dlatego że daje nam, ludziom, udział w sprawach, które co prawda przemijają, ale mimo wszystko są jednak nieskończone i nieprzemijające. Czyli one inicjują coś, co tutaj się wydaje być niedoskonałe, doczesne, chwilowe, ale jednak ma w sobie elementy nieskończone i nieprzemijające. Na przykład poczęcie człowieka, jego narodziny, potem jego kruche życie są jednak zaczątkiem wiecznej egzystencji. A nawet sama śmierć fizyczna staje się jakby bramą, przez którą człowiek przechodzi do wieczności. I kluczem do przenikania się tych dwóch rzeczywistości, a więc doczesności i wieczności, niedoskonałości i pełni doskonałości, kluczem jest trójjedyność. Właśnie dzięki trójjedyności te dwie wydawałoby się przeciwstawne, wykluczające się rzeczywistości, one się zlewają w jedno. Tutaj na ziemi siejemy już coś, czego owoce będziemy później oglądać, spożywać. I każdy człowiek w obu tych rzeczywistościach, w doczesności i wieczności, uczestniczy jednocześnie. Całym sobą każdy z nas jest osadzony w doczesności, w tym, co tutaj i teraz. Ale jest w nas coś, co nas również i zakotwicza w wieczności. Tu użyłem świadomie wyrazu zakotwicza, bo myślę o tej kotwiczce alpinistycznej czy taterniczej. Gdy się ją rzuca wysoko, wysoko, daleko, ona gdzieś tam w końcu trafi w daleką grań ponad nami. Chwytamy linę, pociągamy, czujemy, że trzyma się, zakotwiczyła się. I teraz możemy właśnie iść tam, dokąd zdążamy, czego żeśmy nie widzieli, gdzie może jeszcze nigdy stopa ludzka nie stąpiła. I stąd właśnie jest nas coś, co nas zakotwicza, tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Ale najpierw spójrzmy na podstawy. Stwórca jest trójjedyny, sam w sobie jest trójjedyny. Oczywiście to jest wynik czytania Pisma Świętego i Stary Testament ma pewne sugestie i one tam wynikają. I teraz ja tego nie omówię w szczegółach, bo na ten temat są inne opracowania, a ja mam przecież tylko refleksję. A więc są wzmianki tu i ówdzie. Nowy Testament natomiast już przyniósł wyzwanie, Dlatego też chrześcijanie nad tym się zastanawiali i w II wieku padło takie stwierdzenie Trójca Święta. Dlaczego? Przyjrzyjmy się. Więc Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest jeden i poza Nim nie ma innego. Jednak ta jedność ma charakter złożony. Tak na marginesie wtrącę coś, co normalnie w wykładzie na temat trójjedności Boga by było, że hebrajski wyraz Elohim, od El, Bóg, ma właśnie końcówkę him, jak Hashamaim, niebiosa, nie niebo, ale niebiosa. Tak samo i Elohim to znaczy no, Bóg, ale w wielości. Tam jest wielość. Nie powiemy bogowie, bo to nie jest panteon bogów, a więc różne postaci bogów, osoby bogów, ale już w tej jedności jest jeden Bóg, Szyma Izrael. Słuchaj Izraelu, Bóg, wasz Pan, Adonai, jest jeden. A więc jest jeden Bóg. Ale ta jedność jest złożona, bo na nią się składają trzy osoby. Ale każda z nich jest współistotna z pozostałymi. I tu nie chodzi o trzech bogów samoistnych, niezależnych od pozostałych. Bo prawdą jest, że Bóg Ojciec dokonuje aktu stworzenia. Bóg Syn dokonuje aktu odkupienia. Bóg Duch Święty dokonuje aktu uświęcenia. Świadomie używam czasu teraźniejszego dokonuje. Jednak w każdym z tych działań swój udział mają wszystkie trzy osoby. Jak z Pisma Świętego wynika, stwórcą jest Ojciec. Przede wszystkim Ojciec, mimo że w Chrystusie wszystko zostało stworzone i wszystko w Nim stoi. I właśnie Pismo mówi, że zarówno i Syn, i Duch współdzielą z Nim to dzieło stworzenia, bo jak wiemy, gdy ziemia była bezkształtna i próżna, to Duch się unosił nad wodami. A więc Ojciec jest stwórcą, mimo że i Syn, i Duch biorą w tym udział. Trójjedyny Bóg ma wymiar wieczny, jest wiecznością, doskonałością, trwałością, niezmiennością, lecz odkupienie człowieka, uratowanie człowieka od odłączenia go wiecznego, stałego, odłączenia go od Boga w wyniku grzechu. To odkupienie wymagało wkroczenia Boga w dzieje ludzkości, w naszą historię, wkroczenie Boga w doczesność. I tu właśnie jest cała tajemnica. Trójjedyność jest potrzebna po to, by transcendentny Bóg mógł wkroczyć w doczesność i uratować człowieka. Więc Bóg Syn pojawił się na świecie poprzez przyjęcie ludzkiej natury. Słowo stało się ciałem. I to zostało określone, wyrażone imieniem Jeszua, Jezus, czyli Bóg Zbawiciel. Bóg, Duch Święty, stąpił na ziemię jako Duch Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział do uczniów, że po niewielu dniach przyjdę znowu do was. Więc wiadomo, że nie chodzi o epifanię, o paruzję, że chodziło o stąpienie w Duchu Świętym na ziemię. I on został, Duch Chrystusa, ucieleśniony w Kościele Jezusa, w Jego ciele. Dlatego też i drugi rozdział Dziejów mówi, że zostali napełnieni Duchem Świętym. Nie z zewnątrz Nim namaszczeni, jak w Starym Testamencie, nie wpływ zewnętrzny, lecz wewnętrzne napełnienie. Duch Święty nas posiadł od wnętrza, wypełnił od wnętrza. I to właśnie jest ta istota Nowego Testamentu, istota Kościoła i to jest też ta szczególna istota Chrystusa, gdy mówiliśmy wcześniej tak dużo, w Chrystusie, przez Chrystusa, w Nim, to wszystko, co Paweł odkrył i tyle razy wymienił w swoich listach. I właśnie w tych działaniach, w tych zbawczych działaniach stąpienia na ziemię, wszystkie trzy osoby ściśle z sobą współdziałały. I za chwilę Przeczytam kilka wersetów. Gdy ojciec świadczył o synu, potem syn świadczy o ojcu, syn świadczy o duchu, a później duch świadczy o synu. I posłuchajmy, Mateusz, 3 rozdział, 16 wiersz. Gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto się otworzyły niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto się rozległ głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A teraz 3 wersety z Ewangelii według Jana, 5, 19 wiersz. Jezus się odezwał i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I pamiętajmy, że tu właśnie Bóg w doczesności, w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, do konkretnych ludzi im usiłuje przedstawić tę symbiozę, to połączenie Królestwa Niebios z Królestwem Bożym na ziemi. Tego, kim Bóg jest w wieczności, z tym, co Bóg wnosi w naszą doczesność. I tu właśnie ten głos z nieba, potem Pan Jezus mówi o swoim Ojcu, a teraz 14 rozdział, zapowiedź o Duchu Świętym. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was nauczy wszystkiego i wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. I 15 rozdział 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. A więc Duch Święty sam będzie działał i świadczył o Chrystusie, ale jest posłany od Ojca, Jezus go posyła, od Ojca wychodzi. Więc spójrzmy, to współdziałanie tych trzech osób, które są jednym Bogiem. Oczywiście, to wszystko jest trudno pojąć. A do tego jeszcze trudniej jest to opisać ludzkim językiem. Dlatego też doktryna o trójjedyności Boga, jest sprawą objawienia. To nie jest wynik ludzkich spekulacji. Bo któż poznał myśl Pana? Czytamy 1 Koryntian 2 rozdział 16 wiersz. Któż go może pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I gdybyśmy sobie ten drugi rozdział, wcześniej pierwszy rozdział Koryntian, potem rozdział 3 Koryntian przeczytali, zapoznali się z tym, co Paweł tam do nich pisze, to byśmy wiedzieli, kim są ci myśli Chrystusowej, kim my jesteśmy. Ludzie szczególni, o tym dzisiaj będziemy mówić za chwilę, którym Bóg objawił, maluczkim objawił też samego siebie, również i tę tajemnicę trójjedyności Boga. A więc jest to wyrażenie teologiczne. Trójca Święta, trójjedyność, jest to niejako wyraz techniczny, pomocniczy. Jak mówiłem, po raz pierwszy go użyto w II wieku naszej ery, by określić naturę Boga, a to w odpowiedzi na różnego rodzaju zarzuty różnych teologów, filozofów pogańskich. Dopiero wtedy zaczęto definiować jego naturę, która taką jest od zawsze. Ale człowiek po prostu zaczął to spostrzegać i musiał podjąć próbę zdefiniowania. Dlatego też i nie dziwmy się, że doktryna o trójjedności Boga jest często mylnie rozumiana, a też i źle przedstawiana. Bo naszymi ludzkimi słowami, wyrażeniami jest niezmiernie trudno wyrazić tę jedność Boga i odrębność Boga. Jednocześnie On jest i jeden, i odrębny. Bo jeśli podkreślamy boskość Chrystusa i osobowość Ducha Świętego, to wtedy sugerujemy, że jest trzech Bogów. A jeśli podkreślamy jedność Boga, to wtedy też i tracimy z pola widzenia i Syna, i Ducha Świętego. Ileż to dyskusji na ten temat się odbywało. Ja teraz sobie rozmyślam, i widzę, ileś to razy rozmawiałem i czasami to było, to mówi swoje i ma rację, ten mówi swoje i ma rację i się nie mogą porozumieć. Ale właśnie tajemnicą jest to, że Pismo Święte wyraźnie rozróżnia i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ojciec miłuje ludzkość i posyła Syna. Syn opuszcza niebiosa, by potem do nich powrócić. Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, który na ziemi podtrzymuje Kościół, czyli ciało Jezusa, i w dniu ostatnim porwie go na spotkanie oblubieńca. I tutaj w myślach mam mnóstwo wersetów na każde z tych twierdzeń, które są w Biblii i szczególnie w Nowym Testamencie. I jak to jest możliwe, żeby te trzy osoby były jednym Bogiem? I tutaj uważam, że nie musimy się uciekać do obrazowego objaśniania tej sprawy. Dlatego, że żadna ze znanych nam ilustracji nie oddaje i nie odda w pełni tego, czym jest Trójca. I teraz też w pamięci mam różne takie skojarzenia, ale zatrzymam się tylko na takich dwóch. Jajko, skorupka, białko i żółtko. Kiedyś pewien ksiądz tak tłumaczył, pamiętam, gdy słuchałem go w pewnych okolicznościach, albo tam użył koniczyny obrazu, albo też wody. I to właśnie nie jest słuszne, bo skorupka, białko i żółtko są częściami składowymi, a nie całością, nie są jajkiem. Dlatego lepiej by było tu użyć wody. Dlatego, że i ciecz, i para, i lód, jak widzimy, mamy trzy postacie H2O. No ale wtedy by wyszło, że Bóg ukrywa się pod postaciami. I każda z tych postaci jest Bogiem. A więc takie ilustracje nam ułatwiają wyobrażenie o trójjedności Boga, lecz nie oddają jednak w pełni istoty rzeczy. Dlatego też posłużyłem się czymś, co wczoraj odkryłem. Współczesna fizyka odchodzi od obrazowego przedstawiania swoich pojęć. Podkreślam, właśnie zapoznałem się gdzieś z tym i zajrzałem tu i ówdzie i to w jednym akapicie zawarłem, spójrzmy do konspektu. Współczesna fizyka musiała odejść od obrazowego przedstawiania swoich pojęć, bo obrazy nie oddają istoty rzeczy, gdy chodzi o fizykę. Nie próbuje na przykład łączyć na siłę natury światła, natury falowej oraz korpuskularnej. Korpuskularnej, czyli promieniowania w postaci strumienia cząstek materialnych. Po prostu naukowcy, fizycy tego już nam nie objaśniają obrazowo, bo to jest niemożliwe do objaśnienia. Dlatego, że i fala, i cząstki materialne się wzajemnie wykluczają, są zupełnie z innej dziedziny, z innej płaszczyzny. Dlatego też i fizyka jako nauka się ogranicza do stwierdzenia, że światło jest zarazem i falą, i cząstką. Mimo, że się to wzajemnie wyklucza, po prostu tak jest. Przyjęto, że światło ma naturę dwoistą. I bez ogródek się mówi, że jeśli się to kłóci z czyimś pojmowaniem rzeczywistości, to ten ktoś powinien zmienić swój sposób myślenia. A więc widać, że nauka zrezygnowała ze zdroworozsądkowego opisu poznawanej rzeczywistości. Ale wcale to nie oznacza, że nasze rozumowanie stanie się teraz nielogiczne lub niepewne. I mam to z pewnych opracowań naukowych, które są moje wnioski, po prostu pobrałem je z różnych stwierdzeń, z różnych artykułów. A więc, kochani, jeżeli ktoś się kłóci i mówi, że Bóg jest taki, a nie inny, gdy Biblia wyraźnie mówi, że jest trójjedyny, to nie jest nasz problem, by mu wytłumaczyć. To jest jego problem. Po prostu musi zmienić swój sposób myślenia. Jak do fizyki a to dzisiaj, jak wiemy, fizyka jest bardziej duchowa niż fizyczna. Tak też i te sprawy duchowe, które są w swojej naturze zawsze duchowe, wymagają wiary. Zmiany swego podejścia, swego sposobu myślenia. Trzeba się stać człowiekiem myśli Chrystusowej. I stąd się nie musimy przejmować tym, że Bóg jest jeden, a zarazem jest trójosobowy. Jak się nie musimy przejmować tym, że światło jest jako fala, fale, które są niematerialne, a zarazem też i strumień gwałtownie pędzących cząsteczek materialnych. My się tym nie przejmujemy, nie wiemy, jak to jest możliwe, wiemy, że tak jest, bo widzimy tego skutki. I Pismo Święte operuje taką rzeczywistością i musimy ją przyjąć. Dlatego jest mowa o wierze. I dzisiaj fizyka to również jest element wiary. Oczywiście szukamy dowodów, szukamy, dzięki temu odkrywamy coraz to nowsze, coraz bardziej tajemnicze regiony, rewiry wszechświata. Ale Bóg nam się sam objawił i mówi, że jest jeden. Mimo, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, jest to jeden Bóg, Bóg trójjedyny, nieskończony, którego nie można opisać żadnymi skończonymi ilustracjami. I zamiast zgłębiać niepojęty temat Trójcy, to się najlepiej jest nawrócić do Jezusa Chrystusa, pogodzić się z faktem, że Boża mądrość jest nieskończenie doskonalsza niż nasza. I Paweł wykrzyknął takie piękne zdanie, Rzymian 11 rozdział, o głębokości bogactw. Głębokości mądrości i wiedzy Boga, jakże są niezbadane Jego wyroki. Jakże są nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? I ten właśnie Bóg, Stwórca, stworzył koronę swego dzieła człowieka i stworzył go jako istotę trójjedyną. Pamiętamy ten opis, gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Jako mężczyznę i niewiastę ich stworzył. A więc człowieczeństwo dopiero się realizuje, gdy jest i mężczyzna, i niewiasta. Są dwoje, ale jednak stają się jednym ciałem. To jest też tajemnica, spójrzmy. Albo psalm 8 mówi, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. I później, gdy Bóg powołał, Pan Jezus powołał sobie człowieka, który miał to wszystko nam objaśnić, człowieka, który w drodze głębokiego nawrócenia przeszedł od głębokiego religijnego zaangażowania w Stary Testament, w Mojżesza, w prawo, do pełnej wolności w Jezusie Chrystusie. Ten człowiek nam dał wiele objaśnień. Oczywiście on się nie zajmował objaśnieniami, on się zajmował duszpasterstwem. I gdy nauczał, to w tym tylko kontekście, by ludzi pobudzić do właściwego życia w Chrystusie Jezusie, ale przy okazji właśnie uzasadniał to teologicznie. I między innymi w Koryntian, pierwszy list, drugi rozdział, on powiada, któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, tak, ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A więc mamy tutaj połączenie to Stwórcy ze stworzeniem, z człowiekiem. Duch Boży, Duch ludzki. Albo 1 Tesaloniczan 5,23. A sam Bóg pokoju, czyli harmonii, ładu, niech was w zupełności, całkowicie, w pełni poświęci. A cały wasz duch i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak stwarzając Adama, Bóg posłużył się prochem ziemi i swoim tchnieniem życia. I ten akt stworzenia miał dwa kroki. Lecz skutkiem tych dwóch kroków stała się jedna żywa ludzka istota, ludzka osoba. Cząstki materialne ziemi dostarczyły budulce. Tchnienie Boga wywołało życie. i połączenie materii z duchem zaowocowało jednością, jednorodnością żywej istoty, jaką jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. W wymiarze materialnym człowieka natrafiamy na różnorodność organów. Na przykład mamy krwiobieg, mózg, mięśnie, włosy. Też podobna jest różnorodność w wymiarze niematerialnym, bo mówimy o duchu, duszy, sercu, sumieniu, woli, świadomości itd. I bez jedności, bez jednorodności istoty człowieka, ta różnorodność sama w sobie nie mogłaby funkcjonować. I właśnie to biblijne spojrzenie na człowieka ukazuje nam jego zdumiewającą złożoność, różnorodność. Ale jednak Pismo Święte też nigdy nie traci z pola widzenia jedności istoty człowieka. Tę jedność raczej uwypukla i akcentuje. I to właśnie jest bardzo ważne, ta złożoność i jedność w człowieku, widoczna, my ją przeżywamy, jej doświadczamy. I człowiek łączy w sobie ten wymiar materialny i niematerialny. Te wymiary są rozróżnialne, możemy je rozróżnić, wiemy, co jest czym. Na przykład apostoł Paweł, gdy pisze, jeśli się modlę, mówiąc językami, to modli się mój duch, a umysł jest bezczynny. A więc cóż pozostaje? Ja jako człowiek postanawiam, będę się modlił duchem, też się będę modlił umysłem. Będę śpiewał duchem, też będę śpiewał umysłem. Więc chyba znamy to, 1 Koryntian 14 rozdział, 14-15 werset. I to jest coś jakby diament, który ma wiele płaszczyzn. I one nie są oddzielnymi całościami, te płaszczyzny, ale są po prostu obliczem tego samego kryształu. I tutaj zainteresowanych odsyłam do mego konspektu w cyklu Człowiek, niebo i piekło, gdzie w trzeciej części Człowiek a śmierć właśnie omówiłem już bardziej szczegółowo te zagadnienia i w konspekcie podaję również i link do tego konspektu. I co Paweł właśnie mówi, gdy chodzi o odróżnianie człowieka naturalnego od człowieka duchowego? Ten człowiek naturalny, zmysłowy, duszewny to jest człowiek nieodrodzony, który się kieruje naturalnymi instynktami, nie ma w sobie Ducha Świętego, na niego wpływa bardzo mocno grzech, szatan, jest niewolnikiem swych naturalnych, doczesnych pragnień, należy do świata i rzeczy świeckich i się z nimi utożsamia, odrzuca sprawy ducha i nie rozumie Boga, nie rozumie Bożych dróg, i bardziej polega na własnym rozumowaniu i odczuciach. Natomiast, mówi apostoł Paweł, człowiek duchowy to określenie osoby odrodzonej, czyli kogoś, w kim mieszka Duch Święty. I umysł takiego człowieka jest usposobiony duchowo. Po prostu jest zdolny myśleć właściwymi kategoriami, kategoriami właściwymi Bogu. I postępuje teraz według Ducha Bożego, a nie według własnych pragnień. On wierzy w Chrystusa i stara się funkcjonować według inspiracji Ducha Świętego, który w nim mieszka i ma zdolność sprzeciwiania się dominacji grzechu. No i jak się może stać człowiek nieduchowy człowiekiem duchowym? Naturalny człowiekiem duchowym, czyli właściwym właściwością Boga. Po prostu. Poprzez nawrócenie się do Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. To nie jest przyjęcie religii, koncepcji, to po prostu jest pozwolenie, by wieczny Bóg w nas zamieszkał i wprowadził w nas wieczność, zainicjował w nas wieczność. Jak my inicjujemy wieczność w dzieciach, które płodzimy i rodzimy, tak i On przez nowe narodzenie, zamieszkując w nas, przez Ducha Świętego inicjuje wieczność wewnątrz nas. Wtedy człowiek otrzymuje nową naturę, to Boże tchnienie Bożego życia, na nowo się rodzi, jest nowym stworzeniem i jest zdolny do wiecznego przebywania w bezpośredniej obecności Boga. I właśnie teraz ta wieczność w nas, To, co w nas się zrodziło, powstało w wyniku nowego narodzenia. W poprzednim rozważaniu o wieczności powołaliśmy się na Abrahama, który oczekiwał miasta zbudowanego na trwałych fundamentach. Miasta, które zbudował Bóg, nie człowiek, dlatego też ono jest trwałe, ma trwałe fundamenty. I stąd apostoł Piotr, gdy pisze swój list, to rozpoczyna go od stwierdzenia, że my jako pielgrzymi zdążamy do spełnienia, do naszej niebiańskiej ojczyzny. Też w tamtym wykładzie o wieczności wykorzystaliśmy obraz kreta lub nornicy, które nie tolerując światła dziennego, w mrokach swoich tuneli dotykają lub nadgryzają korzenie drzew, drzew, których korony się wzbijają do nieba i ich życie płynie z promieni słonecznych. Jednak te ziemne zwierzątka nie potrzebują słońca i nie lubią go, ale o świecie mają takie wyobrażenia, jakie im umożliwiają tylko te korzenie w ziemi. I właśnie dzięki trójjedyności natury człowieka, dzięki odrodzeniu w Chrystusie Jezusie, człowiek nie musi być kretem. Nie jest skazany na swoje marne bytowanie w swoich podziemnych tunelach. Nawet nie musi być kurą. Przepraszam za porównania, ale mam pewien cel. Bo kura nie mieszka pod ziemią, wiemy. Ona jest na podwórku. A dzisiaj niestety, ale w jakimś kurniku. Ale jednak korzysta w jakimś stopniu z dóbr dziennego światła i tego, co jest na powierzchni. Jednak my, to nie krety, nie. Nawet nie kury. Tak na marginesie, kurą to może być właśnie człowiek, który jest duchowy, ale żyje cieleśnie. Paweł tam mówi, 1 Koryntian, rozdział 3, ale wy cieleśni jesteście. To właśnie są kury, które kochają to wszystko, co jest pod ich pazurami na ziemi, ale my mówimy o czymś innym. My mówimy o orłach. Orły się wzbijają w przestworze. Orły korzystają z wolności dzieci bożych. Halleluja! Izajasz powiada, 40 rozdział, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Kochani, to właśnie jest rzeczywistość, aktualność dzieci bożych, żyjących w tych ciałach, na tej ziemi, ale już całkowicie inni ludzie. Rzymian 8 rozdział powiada, 19 wiersz, stworzenie przecież z wytrwałością oczekuje objawienia, czyli ukazania się, odsłonięcia się, ujawnienia synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności temu życiu na podwórku, albo bardziej w tych tunelach kreta czy nornicy, poddane marności nie z własnej woli, lecz przez tego, który je poddał. Zostało poddane w nadziei, że również i ono będzie wyzwolone z niewoli skażenia do wolności chwały dzieci Boga. Dlatego tak często możemy mówić o sobie, że jesteśmy uskrzydlonymi robaczkami. Tak, uskrzydlone robaczki. Skąd to ten robaczek? Izajasz 41:14. Nie bój się, robaczku Jakubie. To bardzo lubię to wyrażenie, często do niego nawiązuję. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. A więc nie muszę być ograniczony doczesnością, ale otrzymuję skrzydła. Skrzydła odkupiciela mojego. I mogę uczestniczyć duchowo, przez odrodzenie, przez uskrzydlenie chrztem Duchem Świętym, pełnością Duchem Świętym w rzeczach niebiańskich. Mogę korzystać z mocy wieku przyszłego. Tutaj nawiązuję do Hebrajczyków 6:4. I tam jest mowa, że ci, którzy zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. I to właśnie myśmy tego wszystkiego zakosztowali, to z naszym udziałem robaczków, które są uskrzydlone i już teraz te krety, nornice i kury latają jako orły i widzą teraz bezpośrednio słońce, które ich wcale nie razi. Dlatego apostoł Paweł, 1 Koryntian, 2 rozdział, 9 wiersz, mówi o mądrości dla doskonałych. Głosimy mądrość dla dojrzałych, dla doskonałych. Dlatego możemy rozmyślać i głosić to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Pomyślmy sobie, kret, nornica nawet im do głowy nie przyszło, że jest coś takiego, co w tej chwili orzeł widzi, patrząc w górę, na poziomie własnym, gdzie jest, a też patrząc w dół na ziemię. Kret o tym nawet nie wie. I właśnie my możemy głosić to, o czym nawet żeśmy nie wiedzieli. Coś, co Bóg nam przygotował, bo Go miłujemy. Dlatego też, nawiązując do 2 Koryntian, 5 rozdział, nie utyskujemy. Widząc, jak ten namiot, nasze ziemskie mieszkanie się rozpada i w końcu się rozpadnie. Dlaczego nie utyskujemy? Bo mamy budowlę od Boga, dom w niebie, zbudowany nie rękami, lecz dom wieczny, dom trwały. W tym naszym doczesnym mieszkaniu w namiocie wzdychamy, to prawda, bo pragniemy wdziać na siebie nasze mieszkanie z nieba. Ale wiemy też, że póki jesteśmy w tym namiocie, to wzdychamy obciążeni. Dlatego, że chcemy w końcu wdziać na siebie to, co jest trwałe. A to po to, by to, co doczesne, śmiertelne, w końcu zostało wchłonięte przez życie. I stąd, kochani bracia i siostry, nie martwmy się, gdy wzdychamy. Nie martwmy się. Dlatego, że to w końcu zostanie wchłonięte przez życie. A dzieje się to tak dlatego, że do tego właśnie nas przysposobił, przygotował Bóg. To cały czas mówi apostoł Paweł. Który nam udzielił zadatku, udzielił nam rękojmi ducha, przez co uczynił nas ludźmi pełnymi ufności. I pielgrzymujemy dzisiaj w wierze, czyli w pewności, że ten, który obiecał, jest mocny wykonać to, zachować aż do dnia doskonałego. No i co byśmy woleli? Apostoł Paweł mówi, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Tak, wolelibyśmy. Ale póki co dokładamy starań, by niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy już poza ciałem, podobać się Jezusowi, naszemu oblubieńcowi. I tak chcielibyśmy wyjść z ciała. Mówię to z autopsji. Sam codziennie, gdy wstaję rano, to właśnie o tym rozmyślam. Ale póki co, póki mam nowy dzień, to właśnie chcę dołożyć starań, by niezależnie od tego, czy jestem tutaj, czy już będę teraz gdzie indziej, by się zawsze podobać Jezusowi, bo to jest mój oblubieniec i chcę być Jemu wierny. A więc, jako chrześcijanie, ludzie Chrystusa, nie jesteśmy stałymi mieszkańcami na ziemi. Znajdujemy się w drodze do domu wiecznego, trwałego, do domu naszego. A więc unikamy wszystkiego, co by nas powstrzymywało przed tym celem, przed osiągnięciem tego celu. A więc się za mocno nie angażujemy w sprawy doczesności. Bo nie chcemy się splamić rzeczami tego świata. Dlatego, że już teraz myślimy cały czas, że ja będę musiał stanąć przed tronem świętego Boga i spojrzeć Bogu prosto w oczy. To będzie wymóg. Jak spojrzę? Chciałbym spojrzeć bez zawstydzenia. To jest możliwe, gdy będę ukryty w Chrystusie. Bo wszystko wokół mnie, wokół nas, to tylko cienie rzeczy przyszłych. Natomiast rzeczywistością dla mnie, dla nas jest Jezus Chrystus. On w nas mieszka przez swoje słowo, przez swojego ducha. On w nas tworzy rzeczywistość tą nową. On określa, determinuje nasze życie wewnętrzne, życie społeczne, naszą służbę dla Ewangelii. To Chrystus jest we mnie, w nas, wszystkim tym, co naprawdę istnieje i co jest obiektywne, co naprawdę jest poza nami, a my mamy w tym udział z Jego łaski. I tylko On, Bóg prawdziwy, ten, który był, jest i przyjść ma, przywraca prawdziwość i zgodność z utraconym przez grzech stanem faktycznym. I to wszystko się dzieje dzięki odkupieniu, odrodzeniu, doprowadzeniu nas do tożsamości z wszechmogącym Bogiem, który nas umiłował i przytulił do swego serca w Jezusie Chrystusie. I nasze następne rozważanie będzie o jednorodności, refleksję o jednorodności, o naszej tożsamości. Niech Jezus nas wszystkich prowadzi i błogosławi.